skazani na dialog.
Dzień dobry, witam serdecznie. W sobotę rano Jacek Kosiak, skazani na dialog. Rozmawiamy dzisiaj z punktu widzenia pracodawców, a państwa i moim gościem jest pan Wojciech Kruk z Pracodawców RP, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wszystko się zgadza?
Jak najbardziej.
Cieszę się. Nowy rok to zawsze, przeważnie tak jest, czas zmian i wprowadzania nowych przepisów. Jak pan ocenia te przepisy, które zmieniły czy nałożyły na pracodawców pewne obowiązki, jak chociażby kwestia raportowania tak zwanej luki płacowej pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn?
Dobry pan, jesteśmy w Unii Europejskiej i pewne dyrektywy Unii, czy pewne rozwiązania prawne, które obowiązują w krajach Unii, no musimy je przenosić do siebie. Z tym się trzeba pogodzić. Poza tym świat biegnie do przodu, informatyzacja postępuje, w związku z tym pewne rozwiązania coraz łatwiej jest wprowadzić i z czym się trzeba pogodzić. Natomiast jest takie powiedzenie, że nie można być bardziej świętym od papieża i pewne rzeczy trzeba prowadzić rozważnie, ostrożnie, a przede wszystkim z dużym wyprzedzeniem wobec przedsiębiorców, którzy muszą się do tego przygotować.
Pan jest wieloletnim pracodawcą od wielu dekad. Czy zauważa pan, że to jest problem, różnica w płacach pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn?
Wie pan, teoretycznie tak, a praktycznie nie, bo każdy, jeżeli pracodawca szuka dobrego pracownika i jest w stanie i chętnie zapłaci za dobrze wykonaną pracę, za posiadane kwalifikacje i za kreatywność pracownika. I nie można porównać dwóch osób, że one są tyle samo warte, mimo tego, że skończyły taką samą uczelnię, że mają jakieś przygotowanie zawodowe, ale na tym stanowisku pracy ta umownie umysłowa wydajność może być zupełnie różna i stąd pewne rozwarstwienie wysokości płacy. I to jest niezależne moim zdaniem od płci.
To znaczy, że ta dyrektywa i ten problem pojawił się, ale nie dotyczy Polski?
Nie, ten problem pewnie pojawia się wszędzie. Tylko wie pan, my zaczynamy coraz więcej szukać takich sztucznych czy wydumanych problemów. Kiedyś tego nie było i jakoś żyliśmy.
Teraz no, ale to też się była nierówność płac.
Okej, tylko kiedyś kobiety miały zdecydowanie niższe wykształcenie i niższe, że tak powiem, no, predyspozycje do tej wykonywania tej pracy.
Czyli pana zdaniem rynek wyrównał.
Rynek to w jakim sensie wyrównuje, natomiast oczywiście zawsze będą istniały pewnego rodzaju uprzedzenia. I bardziej to tkwi może w sferze mentalnej, ale dam panu taki prosty przykład. Jest czymś zupełnie normalnym, że panie zachodzą w ciążę, czy opiekują się dziećmi. W
związku z tym, panowie też opiekują się dziećmi.
Zgoda, ale istnieje coś takiego, że w związku z tym pracodawca mówi sobie, jak mam dwie równorzędne osoby, jedną kobietę i mężczyznę i one są naprawdę równorzędne, to może powiedzieć, to ja wolę faceta, bo on będzie mniej brał zwolnienia na przykład na chore dziecko.
No, czyli jednak luka płacowa pojawia się, bo jak to są konsekwencje
tylko,
później.
Jak najbardziej, tylko że tak powiem, szukajmy takich rozwiązań, które nie wyleją dziecka z kąpielą.
A czy te przepisy, które wchodzą teraz, są adekwatne do tego problemu?
Powiem panu, że aż tak dokładnie tego nie śledzę.
No na przykład podawanie neutralnych płciowo
nazw. A to jest taka trochę już śmieszność. Mnie też śmieszy, jak do kogoś się mówi poseł, a do kogoś posełka, nie?
Posłanka.
No posłanka, no dobrze, akurat tu,
pan, tak
mnie, akurat tu pan mnie złapał, no dziękuję.
No tak.
Ale ministra jest dla mnie trochę śmieszna.
Wliczanie do stażu zatrudnienia pracy na umowie zlecenie na stosunku B2B, jak to się teraz nowocześnie mówi, czyli także jako mikrofirma. Jak pan to ocenia jako pracodawca?
No to akurat jest zrozumiałe. W ogóle wie pan, cała
to jest trochę naprawienie błędów pracodawców z lat poprzednich.
Wie pan, trochę musimy spojrzeć na problem szerzej. Mamy te różne formy zatrudniania. Od etatu, poprzez umowę zlecenia, umowę o dzieło, aż do tego B2B, które teraz właśnie ma być tak kontrolowane przez inspekcję pracy i tak dalej.
No jeszcze nie, właśnie
no,
nie.
To
no
nie. Nie, oczywiście ma na być, ale nie. To jest oprotestowywane. I absolutnie słusznie. Tylko my stale nie patrzymy na ten problem szerzej, że dzisiaj na przykład to B2B wymuszają pracownicy.
Powiem, to jest business to business.
Tak, business to business, oczywiście. Wymuszają pracownicy. Osoba, która dosyć dużo zarabia, bo to nie dotyczy osób na podstawowych stanowiskach, przychodzi chodzi do szefa firmy i mówi, wie pan, ja bym wolał mieć tą jednoosobową działalność gospodarczą, bo wtedy więcej mi tych pieniędzy zostanie. Natomiast my musimy pamiętać o jednym.
Czy kiedyś ta osoba przyjdzie i powie, ZUS mi wypłaca małą emeryturę?
O, ja właśnie to chciałem panu powiedzieć, że ta różnica, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że jak ktoś jest na B2B ma więcej, to ona jest bardzo złudna, bo ta osoba będąca na B2B nie ma urlopu, czyli musi mieć już o te 10% więcej dla siebie i będzie miała tą niską emeryturę, czyli musi sama jakiś procent tych swoich zarobków odkładać.
Powinna,
okej. Okay. Bo to jest ten przykład, że na przykład, nie wiem, słyszałem, że pani Rodowicz ma 1300 zł emerytury.
Ale ma za iksy takie, że życzę każdemu takiej emerytury.
Okej, zgoda. Ale widzi pan, ale to jest to zderzenie. Ona ma te za iksy, a inni nie mają. W związku z tym po prostu to jest B2B i jest dla tych, którzy potrafią myśleć i potrafią sami zorganizować swoją emeryturę.
I miejsce pracy także.
Skazani na dialog.
Pytanie dotyczące kwestii, o której już pan wspomniał, reforma Państwowej Inspekcji Pracy i zatrzymanie tej reformy ze względu na przepis, który mówił na razie teoretycznie, że inspektor Państwowej Inspekcji Pracy mógłby zamienić umowę zlecenie, tak zwaną umowę śmieciową, na umowę o etat. Jak pan to ocenia? To jest dobry ruch, że...
Nie, to jest absolutnie niemożliwe, żeby, czy niedopuszczalne powinno być, żeby jedna osoba decydowała i mówiła, a jak ci się nie podoba, to idź sobie do sądu, za 10 lat dostaniesz wyrok, a na razie my cię obciążamy wstecz za ileś lat.
Ale premier Donald Tusk zastopował ten projekt ustawy, ale z drugiej strony teraz mówi się o tym, że jednak będzie nowy projekt, w którym to sąd ostatecznie będzie decydował, czyli i tak do sądu pójdziemy.
Okej. No, ja rozumiem, że może państwo razić, że ci ludzie unikają składek ZUS-owskich, ale ja z drugiej strony mówię, oni unikają może i składek, ale nie obciążają ZUS-u swoją emeryturą. W związku z tym to jest trochę takie ulotne, bo jeżeli państwo ich obciąży, to jednocześnie będzie musiało wypłacać wyższe emerytury. I to trzeba wszystko wyważyć, żeby, no jak podkreślam już po raz któryś, nie wylać dziecka z kąpielą.
Zapytam pana jako pracodawcę, czy to jest uczciwe wobec innych pracodawców, kiedy jakiś przedsiębiorca zatrudnia na umowę zlecenie, na tak zwane śmieciówki, a drugi zatrudnia na etaty. Wobec drugiego przedsiębiorcy, czy to jest równa konkurencja?
Nie powiedziałbym, żeby to było aż takim problemem. Szczególnie przy tych osobach, które mniej zarabiają. Proszę pamiętać, że dzisiaj jeszcze nie mamy bezrobocia i generalnie rzeczywiście znalezienie pracy jest relatywnie łatwe. Oczywiście inna byłaby sytuacja, gdybyśmy mieli 20% bezrobocia, jak w wielu krajach Europy Zachodniej.
Kiedyś tak było w Polsce.
Tak, i wtedy ten problem, powiedziałbym, i wtedy bym był skłonny przyznać panu rację.
Pana zdaniem, jak powinna wyglądać działalność Państwowej Inspekcji Pracy? Czy coś powinno się zmienić, żeby lepiej żyło się pracownikom, pracodawcom i także, żeby inspektorzy działali sprawniej?
To jeżeli pan sobie odpowiedział, jeżeli mamy zmienić coś, co spowoduje, że i pracownikom, i pracodawcom będzie lepiej, to tak. Ale jeżeli ma się zmienić tylko jednej z tych dwóch stron dialogu, to powiem, że nie.
A pytanie, co zmienić?
No, wie pan, nie wiem. Ja już od ilu lat nie zajmuję się zatrudnianiem ludzi, więc te kwestie mnie w pewnym sensie osobiście nie dotyczą. Oczywiście docierają do mnie sygnały i powiem tak, że dzisiaj ta inspekcja pracy nie jest uciążliwa dla pracodawców, pomijam jakieś indywidualne przypadki. Natomiast w związku z tym danie jej takich uprawnień, o jakich tutaj się mówiło i które nie weszły na szczęście w życie, musiało w tej grupie pracodawców wywołać wprost panikę. I to chyba jest zupełnie zrozumiałe.
Kończąc naszą rozmowę, moje pytanie, czego pan jako pracodawca wieloletni i też lider tej strony dialogu społecznego życzyłby w tym roku dla przedsiębiorców, dla ich pracowników, dla stron dialogu społecznego?
Życzyłbym co najmniej utrzymanie takiego tempa rozwoju naszej gospodarki, jakie mamy, bo sam dobrze pan wie, że płace w Polsce w stosunku do innych krajów Europy Zachodniej w ciągu ostatniej dekady bardzo się zwiększyły i ta różnica bardzo się zmniejszyła. Po raz pierwszy słyszymy o takich sytuacjach, że ludzie zaczynają którzy wyemigrowali za pracą, zaczynają wracać do Polski i życzyłbym sobie utrzymania tej tendencji, ale chyba naszym wspólnym życzeniem jest uspokojenie sytuacji politycznej na świecie i wrócenie do takich czasów, kiedy można było planować w perspektywie paru kolejnych lat i spokojnie prowadzić działalność gospodarczą.
Przyłączam się do tych życzeń. Państwa i moim gościem był pan Wojciech Kruk, reprezentujący pracodawców RP, a także prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu. Dziękuję za wizytę w studio.
Dziękuję państwu.
Jacek Kosiak, Skazani na dialog. Do usłyszenia za tydzień.
Skazani na dialog.